Więc tak, od października już chyba zapowiadałem tam co jakiś czas, że będziemy trochę czasu spędzać nad listem do Efezjan od nowego roku. I jak to się mówi, słowo się rzekło. Więc otwieramy list do Efezjan. Postaramy się trochę bardziej szczegółowo przyjrzeć temu listowi, chociaż oczywiście nie będzie to szczegółowe na zasadzie wiersz po wierszu, słowo po słowie, ponieważ no, pewnie nam by życia nie wystarczyło ku temu. Niemniej jednak idea jest taka, żebyśmy w takiej serii kazań w miarę zobaczyli, co w tym liście jest pokazane, co Bóg chce przekazać w tym liście. Tak? Jaka jest Boża idea tutaj? Ponieważ no, każda księga została napisana po to, żeby coś nam przekazać. I tak naprawdę są dwie takie ogólne rzeczy, które z każdej księgi powinniśmy jako ludzie odebrać. Przede wszystkim każda księga pokazuje coś na temat Bożego działania. Tak? Co Bóg robi. I to jest tak naprawdę podstawa wszystkiego. Powinniśmy patrzeć na każdą księgę, na każdy fragment Bożego Słowa i zadawać sobie pytanie, co Bóg czyni. Co takiego Bóg pokazuje tutaj, co On uczynił. Bo przede wszystkim Biblia jest o Bogu. Tak? Boże Słowo jest o Bogu. Ono jest dla nas, tak, ale jest o Nim. Ono jest dla nas, ale o Nim. My, jako ludzie, mamy się dowiedzieć, co On czyni. Także to jest pierwsza rzecz. Po pierwsze, co On czyni, co On takiego wykonał. I po drugie, z powodu tego, co On uczynił, co On wykonał, jak my mamy postępować. Tak? Jakie to ma przełożenie na nasze życie. Więc co czyni Bóg i gdzie w tym Bożym działaniu jest miejsce na nas? Innymi słowy, jaka powinna być nasza reakcja na to Boże działanie? Skoro Bóg wykonał to czy tamto, to jaka powinna być twoja reakcja, praktyczna reakcja? Nie tylko, o fajnie, że Bóg coś takiego zrobił, ale jaka powinna być praktyczna twoja reakcja na to, co Bóg wykonał? Więc co czyni Bóg i co w związku z tym powinniśmy czynić my? Idea jest, żeby iść po kolei w liście do Efezjan, natomiast to pierwsze spotkanie chciałbym poświęcić na przedstawienie tematu, można powiedzieć w cudzysłowie mojego tematu listu do Efezjan, chociaż oczywiście kiedy patrzymy na Boże Słowo i chcemy z niego wziąć to, co Bóg chce nam przekazać, to zawsze jest Boży temat. Tak? To nie jest nasz pomysł, to jest Boży pomysł, to jest Boży temat. Ale tak jest fajnie to zrobione, że każdy może podejść do Bożego Słowa i jakoś inaczej, trochę inaczej ten temat sformułować. Dlatego mamy różne tytuły, różne tematy, chociaż one, jeżeli dotyczą tego samego fragmentu Pisma, będą zawsze zawierały te same wspólne elementy. To nie jest tak, że dwie osoby podchodzą do jednego fragmentu Pisma, każda widzi totalnie co innego, prawda? Ale gdzieś w jakichś szczegółach, w jakichś niuansach te tematy będą się różniły. Więc to pierwsze spotkanie chciałbym, żebyśmy poświęcili na przyjrzenie się temu, jaki jest temat listu do Efezjan, bo w świetle tego tematu potem będziemy go rozważać. Czyli ten temat jakby pokaże nam, czego szukamy, co widzimy, co dostrzegamy w tym liście. I żeby ten temat przedstawić, skoncentrujemy się na dwóch wierszach. Dzisiaj z listu do Efezjan. I będą to dwa fragmenty, które są zapisane w drugim i w trzecim rozdziale. Te dwa wiersze w taki bardzo krótki, zwięzły, doskonały sposób podsumowują to, co Paweł chce przekazać nam z natchnienia Ducha Świętego w tym liście. Pierwszy z tych fragmentów to jest drugi rozdział, 10 wiersz. Drugi rozdział, 10 wiersz. Będziemy oczywiście te wiersze też potem w kontekście rozważać, natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali to, co one mówią, zobaczyli, jaka jest idea tego całego listu. Drugi rozdział, 10 wiersz mówi tak. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Pierwsza rzecz, która jest tutaj podkreślona w tym wierszu i to jest to, co jest podkreślone w całym liście do Efezjan, to to, że jesteśmy Jego dziełem. Ten wiersz mówi, że jesteśmy Jego dziełem. To On nas uczynił. To On nas stworzył, jak mówi ten wiersz. Tutaj użyte jest to słowo stworzyć, tak? Nawet nie uczynić, nie zrobić, ale stworzyć. Tak samo jak Bóg stworzył świat, tak samo jak stworzył człowieka, tak samo jak stworzył wszystko, co istnieje, Bóg stworzył ciebie jako Jego dzieło. I to, co jest ważne tutaj w tym, wierszu, to to, że od razu ustawia nam spojrzenie na nas. Ty jako Boże dziecko, jeżeli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, jeżeli należysz do Jego ludu, jesteś Jego dziełem stworzonym w Jezusie Chrystusie. Ten wiersz nie mówi, że zbawienie jest dziełem Boga. Ono jest dziełem, ale ten wiersz mówi, że ty jesteś jako Boże dziecko Jego dziełem. Innymi słowy, powinieneś patrzeć na siebie jako na całość i w całości jako na zupełnie nowy twór, który powstał w momencie, kiedy się nowo narodziłeś. Idea jest taka, że Bóg tworzy coś zupełnie nowego w momencie, kiedy się nawracasz. To jest to, co Pan Jezus próbował Nikodemowi przekazać. Mówi, musisz się na nowo narodzić. Tak? Nikodem mówi, ale jak to? Tak? Przecież jak człowiek może się znowu narodzić tego? Pan Jezus mówi, tak. Musisz się na nowo narodzić. Niestety tragedią ludzi jest to, że kiedy przychodzą do Boga, to wydaje im się, że Bóg musi ich poprawić, ulepszyć, tak? Zreformować, w jakiś sposób coś obciąć, coś dokleić. To nie jest tak. Ten wiersz mówi, że jesteśmy Jego dziełem stworzeni w Jezusie Chrystusie. W momencie, kiedy się nawracasz, powstajesz jako zupełnie nowe dzieło. Jesteś zupełnie nową istotą. Zupełnie nową osobą. Tak, oczywiście Bóg zachowuje naszą osobowość. Bóg sprawia, że my nadal jesteśmy, ja nadal jestem Adamem Tułwińskim, tak? Jesteśmy nadal tymi samymi osobami, jeśli chodzi o osobowość. Nie wymazuje naszych danych, tak? Ale umieszcza nas w zupełnie nowym opakowaniu. Sam list do Efezjan używa takiego obrazu w 4 rozdziale, w 22 wierszu, gdzie Paweł mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Czyli tak jakbyśmy, nasza osobowość jest przeniesiona w zupełnie inne opakowanie. W zupełnie inne opakowanie. Ty jesteś zupełnie nową istotą, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem. Jakie to ma praktyczne znaczenie? Będziemy o tym mówić. Ale to, co ważne jest, żeby człowiek wierzący pamiętał. To nie jest tak, że Bóg cię poprawił jako grzesznika. Nie, Bóg uczynił zupełnie nowe stworzenie. Zupełnie nowe dzieło. Wszystko, co stare, zostało zamknięte. Wszystko, co stare, zostało odcięte na takiej zasadzie, że nie ma realnego wpływu na to, co nowe. Więc to jest pierwsza rzecz, którą Paweł tutaj podkreśla, że jesteśmy jego dziełem. Jesteśmy stworzeni jako nowe dzieło. I jak? Mówi tutaj w Chrystusie Jezusie. To jest wielki temat całego listu do Efezjan, wielki refren, który pojawia się w liście do Efezjan. Zobaczcie tylko tak na szybko. Pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Czytamy tutaj: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Piąty wiersz pierwszego rozdziału. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Dziesiąty wiersz tego samego pierwszego rozdziału. Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w nim. Dwunasty wiersz. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. Dwudziesty wiersz pierwszego rozdziału. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych, posadził Go po prawicy swojej w niebie. To jest tylko pierwszy rozdział. W kolejnych rozdziałach mamy też ten refren powtarzany. W Chrystusie, przez Chrystusa, dzięki Chrystusowi. Całe to dzieło, którego Bóg dokonał w twoim życiu, jeżeli jesteś Jego dzieckiem, odbyło się dzięki Chrystusowi. Tylko dzięki Chrystusowi i dzięki Jego ofierze. Znowu Paweł o tym pisze szczegółowiej w niektórych fragmentach, ale podstawowa idea jest taka, że przez dzieło Jezusa Chrystusa jesteś zupełnie nowym stworzeniem. Zupełnie nową jakością. Dlatego też nazywamy się chrześcijanami, prawda? Że przez dzieło Jezusa Chrystusa, dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, On stanął w centrum naszego życia i nasze życie zostało przerobione na coś zupełnie nowego. Zostało stworzone od nowa. I jak dalej ten dziesiąty wiersz mówi, Bóg miał w tym swój cel. Bóg stworzył ciebie jako coś zupełnie nowego, tak jak Nowy Testament mówi, uczynił cię nowym stworzeniem, przyoblekł cię w to, co jest nowe, dla jakiegoś celu. W całej Biblii widzimy, że Bóg jest Bogiem celu. On zawsze czyni coś w jakimś celu. Nie zawsze jego cele są zbieżne z naszymi, nie zawsze jego cele są wiadome nam. Często jego cele sięgają daleko poza nasz okres życia, czy poza nawet historię ludzkości, ale on zawsze ma jakiś cel w tym wszystkim, co czyni. I tak samo, kiedy ciebie uczynił nowym stworzeniem, kiedy wykonał ciebie jako, stworzył ciebie jako nowe dzieło, to miał swój cel. I ten dziesiąty wiersz mówi, że tym celem jest, abyś chodził w dobrych uczynkach, do których przeznaczył nas Bóg. Tutaj to słowo przeznaczył oznacza dosłownie, które Bóg przygotował uprzednio. W liście do Rzymian mamy, to słowo jest rzadko używane, w sumie chyba w takiej formie, chyba tylko dwa razy w Nowym Testamencie. W liście do Rzymian, 9 rozdziale, 23 wierszu jest przetłumaczone tak bardziej dosłownie. Uprzednio przygotował. Taka jest idea, że Bóg uczynił cię nowym dziełem, nowym stworzeniem i przygotował dla ciebie jakieś dobre uczynki. To jest coś, co zupełnie idzie przeciwko temu, co ludziom się wydaje, że jest istotą zbawienia. Że my robimy, wykonujemy jakieś uczynki, a potem się zmieniamy na tyle, że Bóg może nas przyjąć, prawda, zaakceptować. Nie, Boże dzieło w życiu człowieka wygląda zupełnie inaczej. Bóg uczynił ciebie nowym stworzeniem i przygotował już wcześniej dla ciebie dobre uczynki. Wszystko jest wykonane przez niego w tym aspekcie, w tym kontekście, w tej sferze. Uczynił ciebie nowym dziełem i ma już dla ciebie przygotowane dobre uczynki. Dobre według jego kategorii, według jego pomysłów, według jego zasad. Więc prawda jest taka, że jako to nowe dzieło, jako chrześcijanin, ty po prostu idziesz przez to życie i natykasz się na te dobre uczynki, które Bóg chce, żebyś ty wykonał. Po prostu wszystko to jest przez Boga przygotowane. Jedyne, co do ciebie należy tak jakby tutaj, to żebyś umiał rozpoznać dany uczynek, daną sytuację i odpowiedzieć sobie na pytanie, co dobrego według Bożych kryteriów ja mam w tej sytuacji zrobić. I robisz to. I idziesz dalej. I natykasz się na kolejny uczynek, tak, który masz zrobić, czyli sytuację, w której masz podjąć jakąś decyzję albo jakoś postąpić. I w kolejnej sytuacji zadajesz sobie pytanie. Okej, jestem w takiej sytuacji. Co dobrego mam tu zrobić? Bóg to przygotował dla mnie. Uczynił mnie swoim dziełem, przygotował dla mnie tą sytuację. Jaką decyzję ja mam w tej sytuacji podjąć, żeby była dobra przed Bożym obliczem, w Bożych oczach, według Bożych zasad? Odpowiadasz sobie na to pytanie, wykonujesz to, co dobre, idziesz dalej. Kolejny uczynek. Bóg przygotował ciebie, stworzył ciebie jako nowe dzieło i przygotował dla ciebie pewne zadania, które ty, idąc przez życie, masz wykonać. I wiecie, jak się na to tak spojrzy, to życie człowieka wierzącego to jest tak naprawdę bardzo nieskomplikowane. Tak? Jedyny problem polega na tym, żebyśmy umieli odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dobre w danej sytuacji. No ale jak wiemy z innych fragmentów, Bóg też nam dał wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Tak? Czyli mamy Jego Słowo, mamy Ducha Świętego, mamy cały system, którym Bóg nas otoczył, żebyśmy umieli odpowiedzieć na to pytanie, co jest dobre w danych okolicznościach. I w dodatku wiemy, że Bóg sam jest zainteresowany najbardziej tym, żebyśmy my odpowiedzieli pozytywnie. Tak, to nie jest teleturniej, gdzie Bóg straci, jak my damy dobrą odpowiedź. To nie jest tak, że Bóg daje nam zadanie i teraz siedzi i mówi, a ciekawe, czy mu wyjdzie, tak? Nie, Bóg przygotował te dobre uczynki, żebyś ty chodził w tych dobrych uczynkach i żebyś ty czynił te dobre uczynki. On chce, żebyś ty podejmował te dobre decyzje, które on dla ciebie przygotował, bo po to cię uczynił. Bo ty jesteś jego dziełem i to są jego uczynki. Więc jeżeli człowiek wierzący podejdzie do tego z wiarą, to sprawa jest naprawdę prosta. Problemem tak naprawdę nie jest stopień skomplikowania tej sprawy. Problemem jest to, że mamy tą grzeszną naturę jeszcze, która się tam pałęta po nas i stawia opór, tak? Bo my najczęściej wiemy bardzo dobrze, co jest dobre w danej sytuacji. Tylko że z jakichś tam względów nam się to po prostu nie podoba. Ale to już jest inny temat. 10 wiersz mówi, że zostałeś jako Boże dziecko stworzony jako nowe dzieło przez ofiarę Jezusa Chrystusa i przygotował Bóg dla ciebie jakieś zadania. I masz je wykonać. I drugi wiersz, którym chciałbym, żebyśmy się dzisiaj, któremu chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli, dalej precyzuje te zadania w kontekście właśnie listu do Efezjan. Mówi konkretnie, co list do Efezjan pokazuje nam, jakiej sfery, o jakiej sferze tych zadań list do Efezjan mówi. O jakiej sferze tych zadań Paweł do wierzących w Efezie pisał. I to jest trzeci rozdział, 10 wiersz. Trzeci rozdział, 10 wiersz mówi tak. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Ten fragment mówi nam po pierwsze, że ty jako Boże dzieło nie zostałeś stworzony sam sobie. Jesteś częścią większego obrazu. Jesteś częścią większej struktury. Jesteś częścią większej budowli. Pismo używa różnych obrazów, bo to oczywiście nie jest obraz wyłącznie w liście do Efezjan. Tak? W wielu innych fragmentach mamy to napisane. Używa Bóg obrazu ciała człowieka, gdzie są różne części tego ciała, które się składają na to ciało w całości. Bóg używa obrazu domu. Ten zresztą obraz jest użyty nawet w samym liście do Efezjan, gdzie w drugim rozdziale od 20 wiersza czytamy, że jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Paweł mówi, że jest coś takiego jak Kościół. Tak? I Kościół jest czymś, na co wy, Boże indywidualne dzieła, się składacie. Każdy z was, jako Boże dziecko, jest nowym stworzeniem. Bóg stworzył nowe dzieło. Ale piękno Bożego stworzenia polega na tym, że te Boże dzieła indywidualne tworzą Kościół. Zresztą to jest charakterystyczne dla całego Bożego stworzenia. Nawet kiedy patrzymy na to fizyczne Boże stworzenie. Mamy miliardy elementów. Począwszy od jakichś małych rzeczy, których nigdy w życiu na własne oczy nie zobaczymy. Nawet takich rzeczy, o których my nawet jeszcze nie wiemy. A skończywszy na tak potężnych elementach, jak jakieś całe łańcuchy górskie, czy planety, czy układy słoneczne, czy galaktyki. Ale to wszystko jest ze sobą połączone. To wszystko jest ze sobą składane, tak? Tak jak atomy. Wszystko, co nas otacza, cała materia jest zbudowana z atomów. A jednak tworzą tak niesamowite struktury. Atomy są zbudowane z jeszcze mniejszych cząstek, tak? To wszystko gdzieś ma jakąś swoją rolę. Bóg tworzy te indywidualne, malutkie, można powiedzieć, malutkie dzieła, one zawsze składają się w jakiś większy obraz. I wielkość Boga polega na tym, że On to potrafi wszystko poukładać. Tak jak my czasami z klocków coś nam się udaje fajnego ułożyć, tak? Bóg w ten sposób ułożył cały świat. Cały świat, cały wszechświat jest stworzony z jakichś jego indywidualnych dzieł. I Paweł mówi, że tak samo jest w przypadku nas. Ty jesteś Bożym dziełem, ale składasz się na większy obraz. Składasz się na coś, co nazwane jest w Nowym Testamentem Kościołem. I nigdy nie wolno ci o tym zapomnieć, że jesteś częścią większego obrazu. I to nie jest na tej zasadzie, że ty jako część to jesteś taka mało ważna. Wiecie, czasami mamy jakieś urządzenie i tam są części ważniejsze i mniej ważne, tak? Nie wiem, w samochodzie. Są takie rzeczy w samochodzie, które jak nam się nawet urwą, to w sumie co, tak? Jak się urwie gdzieś tam i tego nie widać, to nawet nie zauważymy, że się urwało i jakoś działa wszystko i jest dobrze, tak? To nie jest taka część. To jest bardziej właśnie według tego obrazu biblijnego, jako ciało, jako dom. Tak? Każda cegła ma jakieś znaczenie. Znowu oczywiście, jak jedna cegła z domu wypadnie, to on się nie zawali. Ale każda z tych cegieł jest tak samo ważna dla tego domu. To nie jest tak, że jedna cegła ma przewagę nad drugą. Każda z części ciała ma jakieś znaczenie dla całego ciała. Wbrew temu, co jeszcze niektórzy tam naukowcy sądzą, w ciele człowieka nie ma części, które by były zbędne. Tak, można żyć bez niektórych. Tak? Można żyć bez oka, bez ręki, bez nogi. Można. Ale każda część ma jakiś tam wpływ na zdrowe funkcjonowanie całego organizmu. Więc musisz patrzeć na siebie jako na część Bożej całości. I teraz masz zadania, tak jak mówił drugi rozdział, 10 wiersz, do wykonania. I te twoje zadania, które Bóg przygotował dla ciebie, w kontekście tego, co Paweł pisze w liście do Efezjan, mają cel. I ten trzeci rozdział, 10 wiersz mówi, że tym celem jest, aby teraz coś się działo. Tak? teraz, w sensie w czasie, kiedy ten Kościół funkcjonuje. I co się ma teraz dziać, tak? Jaki jest ten cel? Cel jest, słuchajcie, niesamowity według tego, co dziesiąty wiersz mówi. Dziesiąty wiersz powiada nam, żeby naszym celem naszego działania jako Bożego stworzenia, indywidualnie i w tej całości jako Kościół, jest, aby nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały różnorodną mądrość Bożą. Ten wiersz mówi, że twoim świadectwem jest pokazać Bożą mądrość przed światem duchowym. Przed tym światem, którego ty nawet nie widzisz. I wiecie, to jest niesamowita koncepcja. Bo przecież te nadziemskie władze i zwierzchności, które zresztą też są pewnym podtematem, zobaczymy to w liście do Efezjan. Paweł kilka razy w tym liście do Efezjan odnosi się do sfer niebieskich, do miejsc niebieskich, do nadziemskich władz i zwierzchności. Cały czas przewija się ten temat, ta koncepcja czegoś, co jest niewidzialne, co jest tam, gdzie jest Bóg. I teraz te władze, te zwierzchności, jak wam się wydaje, czy wy wiecie więcej o Bogu, czy one wiedzą więcej o Bogu? To w ogóle nie ma porównania, tak? Te nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich, kto wie więcej o Bogu? One czy my? Oczywiście, że one. Mówiąc popularnym językiem, nikt z nas nie podskoczy do takiego anioła, jeśli chodzi o wiedzę co do Bożej wielkości. Ponadto one były od początku swojego stworzenia tam w Bożej obecności. Tutaj Paweł używa takiego dość ciekawego słowa, tak? To, co my mamy jako władzę przetłumaczone, to jest słowo, które najczęściej oznacza też początek, tak? Idea jest taka, że to, co jest pierwsze, to, co było na początku, tak? Te władze, te zwierzchności były od początku swojego stworzenia przed Bożym obliczem. One były w Bożej obecności. Niektóre nadal są w Bożej obecności. Nawet szatan przebywa czasami w Bożej obecności. Ich wiedza na temat Boga jest nieporównywalnie większa niż nasza. A jednak Bóg ma dla ciebie, jako dla części Kościoła, zadanie, które przekracza nasze zrozumienie. Że ty masz tym władzom pokazać Bożą mądrość. Wiecie, jak ja o tym myślę, to jest po prostu nie do pojęcia. Ty, jako grzeszny człowiek, przywiązany do tej ziemi, który tak naprawdę nic nie wie o Bogu, masz być świadectwem Bożej mądrości dla sfer niebieskich. Jeżeli ktoś z was jest w stanie to ogarnąć, to jestem pełen podziwu, bo ja nie. Po prostu w głowie się to mi nie mieści. A jednak ten wiersz mówi, że twoim celem jako części Kościoła jest być świadectwem dla tych niebieskich sfer. I to świadectwo, oczywiście ono ma być praktyczne i o tym będziemy mówić też w liście do Efezjan, bo to nie jest tylko tak, że ty medytujesz gdzieś, unosisz się, tak jak Paweł pisał, tak, do siódmego nieba i tam świadczysz tym sferom niebieskim. Nie, ty żyjesz tutaj, chodząc stopami po ziemi. Ale twoje świadectwo ma być takie, żeby aniołowie widzieli Bożą mądrość. Jak wam się wydaje, kogo łatwiej jest oszukać, anioła czy człowieka? Myślę, że raczej człowieka, tak? Więc generalnie idea jest taka, że jeżeli twoje świadectwo będzie prawdziwe przed sferami niebieskimi, to ludzie też będą je widzieć. To dla ludzi to też będzie oczywiste. Ale chodzi o twój sposób myślenia. O twój sposób myślenia. Żeby ta różnorodna mądrość Boża, zresztą też niesamowite słowo, tylko w tym miejscu użyte w Nowym Testamencie, jest słowo greckie, które mówi o różnorodne, różne, rozmaite. Paweł tutaj do tego słowa dodaje jeszcze dodatek, przedrostek wielce. tak, jakby wielce różnorodną, tak, niesamowicie różnorodną, tą mądrość Bożą, której się nie da nawet opisać, ona jest tak różnorodna, tyle ma stron, tyle ma aspektów, tyle ma funkcji, tyle ma części swojej, że to jest coś niesamowitego. I teraz ty masz tą mądrość Bożą pokazywać sferom niebieskim. To jest twoje zadanie. Czyli zaczyna się to wszystko od tego, że Bóg czyni ciebie nowym stworzeniem. Czyni z ciebie zupełnie nowe dzieło, bo z tego starego nic nie dałoby się wycisnąć. Niestety. Stare dzieło Boże, to nowe Boże, to stare, oryginalne Boże dzieło zostało zepsute przez grzech, zniszczone przez szatana i wydawałoby się, że Bóg poniósł klęskę w swoim stworzeniu. Ale Boża mądrość jest taka, że Bóg zawsze uzyskuje to, czego chce. To, co chce uzyskać. Bóg od początku stworzenia miał ideę, że ono przyniesie mu chwałę. I pomimo upadku w grzech, pomimo tej całej tragedii ludzkości, Boże stworzenie przyniesie mu chwałę. I przyniesie mu taką chwałę, że nawet aniołowie będą zadziwieni. Bo będą patrzeć na Kościół i będą poznawać różnorodną mądrość Bożą. Więc jeszcze raz, Bóg ciebie stworzył jako nowe dzieło. I ty w swojej istocie, pamiętając o tym, że tworzysz obraz większy niż tylko ty, że jesteś częścią Kościoła, masz przed sobą pewne zadania do wykonania, które Bóg dla ciebie przeznaczył, abyś je wykonał. I podchodzisz do każdego kolejnego zadania, do każdej kolejnej sytuacji w życiu, odpowiadasz na pytanie, co jest dobre, robisz to, co jest dobre i idziesz dalej. I to czyniąc, jesteś świadectwem dla sfer niebieskich, które patrzą i mówią, wow! Nawet my, znając Boga od tysięcy, setek lat, nawet my, żeśmy jeszcze tego nie poznali. Nawet my jeszcze nie wiedzieliśmy, że Boże działanie może być tak mądre. To jest wspaniałe. Ale pomyślcie, jaka odpowiedzialność. Ale tak naprawdę to powinno być nasze nastawienie. Ja jako Boże dziecko żyję w tym świecie nie jako ktoś, kto spotkał Boga i po prostu Bóg mnie poprawił, teraz już nie muszę, nie wiem, pić, nie muszę palić, mogę sobie teraz żyć dobrym życiem i jest tak fajnie i dzięki Bogu za to, że On mnie kocha i że On mnie poprawił. Nie. Idziesz przez życie i mówisz dzięki Ci Boże za to, że uczyniłeś mnie nowym stworzeniem, że przyoblekłeś mnie w nowego człowieka, że jestem nowym dziełem i dziękuję za te dzieła, które Ty żeś postawił teraz przede mną, żebym ja je wykonywał i pamiętam, że muszę to czynić, powinienem to czynić, bo patrzą na mnie sfery niebieskie. I ja mam im pokazać Twoją mądrość. Ale sam nie mogę tego pokazać. I dzięki Ci za to, że umieściłeś mnie w Kościele. Że jestem wśród innych Twoich dzieł. Większość tych cech, o których mówi Nowy Testament, które są charakterystyczne dla Bożego dziecka, nie mogłyby być dostrzeżone, gdyby nie interakcja z innymi ludźmi. Gdybyś był sam, nigdy byś tych dzieł, tych cech nie mógł pokazać. Jak pokażesz miłość, jeśli nie ma innego człowieka? Jak pokażesz współczucie? Jak pokażesz dobroć? Jak pokażesz łagodność? Weź wszystkie owoce ducha. Jak je pokażesz, jeśli nie masz innego człowieka? Sam na sobie? To zazwyczaj wychodzi, nie? Sami siebie to bardzo ładnie umiemy kochać, okazać łagodność, współczucie i tak dalej, i tak dalej. Ale Bóg to umieścił w Kościele. I w tym Kościele masz składać świadectwo. I dlatego zaryzykowałbym, można powiedzieć, takie stwierdzenie, że tematem, takim ogólnym tematem listu do Efezjan jest to, iż Boży lud jest Jego dziełem i Jego świadectwem. Boży lud jest Jego dziełem i Jego świadectwem. ty jesteś częścią Bożego ludu. Jesteś częścią Jego dzieła i sam jesteś Jego dziełem. I masz być Jego świadectwem. I będziemy szli przez ten, list i tak naprawdę próbowali sobie odpowiedzieć na dwa pytania w kontekście tego, co dzisiaj powiedzieliśmy. Bo na te dwa pytania ten list odpowiada. Jeżeli rzeczywiście ja mam być takim świadectwem, że aniołowie i inne władze, władze i zwierzchności, bo to są i dobre i złe, tak? Poznają mądrość Bożą i jak mówi młodzież jeszcze czasami, szczęka im opada na widok tego, jak wielka jest Boża mądrość, to po pierwsze, jak to jest w ogóle możliwe? Jak Bóg do tego doprowadził? Jak to w ogóle może być? Tak? I list do Efezjan nam mówi, jak to jest możliwe. To nadal przekracza nasze zdolności zrozumienia, ale przynajmniej teorię wiemy, jak to jest możliwe. I po drugie, co z tego dla mnie praktycznie wynika? Innymi słowy, jak ja mam to wykonać w praktyce? Tak? Jakie ma być moje postępowanie, moje podejście do codziennych, życiowych spraw? Jeśli ja rzeczywiście mam spowodować, że nad ziemskim władzą i zwierzchnością opadnie szczęka. Patrząc nie na mnie, tak? Jako na Adama Tołwińskiego czy na kogoś z was, ale na Boga, który potrafił w swojej mądrości użyć kogoś takiego, czy czegoś takiego jak Kościół zebrany z takich ludzi i osiągnąć coś takiego, co osiągnął. Czyli jak to jest możliwe i jak mamy postępować, żeby to było możliwe w praktyce. Natomiast z tą myślą chciałbym was zostawić, żebyście pamiętali, że jesteście Jego dziełem i to Jego dzieło składa się na Kościół. A Kościół ma zadziwiać istoty w okręgach niebieskich. Ma zadziwiać tych, którzy znają Boga o wiele lepiej od ciebie. Masz być dla nich powodem zadziwienia. Oni mają to poznać, czyli zobaczyć coś, czego wcześniej nie widzieli. Niesamowite, ale takie jest. I z tą myślą powinniśmy iść przez ten świat, nawet jutro w poniedziałek, kiedy pewnie nikomu się nie będzie chciało ruszyć i pójść przez ten świat. Ale trzeba pamiętać, też ja dzisiaj, jako część Jego Kościoła, mam pokazać Bożą mądrość. Za to jestem odpowiedzialny. Po to zostałem po prostu przez Boga w Jezusie Chrystusie stworzony. Amen.